Laudetur Jezus Chrystus. Pomyślałem sobie, ze względu na to, że czasy mamy wyjątkowe, że dzisiejszy odcinek będzie nosił tytuł Co pokazał nam wirus? Jako ksiądz chciałem pokazać oczywiście z mojej perspektywy kilka rzeczy. Zacznę oczywiście od, powiedzmy, Niedzieli Palmowej. Zazwyczaj Niedziela Palmowa, myślę, że nie tylko dla mnie, ale i dla wielu księży, wiąże się z bardzo dużym cierpieniem. To jest ten moment, w którym Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na ośle, kiedy wszyscy rzucali swoje płaszcze, trzymali palmy w dłoniach i krzyczeli Hosanna, królowi Dawida i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, bardzo trudna rzeczywistość, ponieważ Jezus był jedynym, który się nie cieszył. Wszyscy uczniowie myśleli, Panie, zobacz, okrzykują Cię królem, a Jezus się nie cieszył, bo On wiedział, że ci sami ludzie, którzy wcześniej krzyczeli Hosanna królowi, za chwilę będą krzyczeć na krzyż. Mamy niestety w Polsce mnóstwo katolików, którzy mają taką potrzebę, żeby przychodzić do kościoła, wiecie, z palemką, z koszyczkiem, czyli jak się nie ma czego do ręki włożyć, no to bez sensu przychodzić do kościoła. Kiedyś mówiłem, że to są tak zwani wirtualni katolicy, czyli WWW, Wielkanoc, Wigilia, Wszystkich Świętych. I ci sami ludzie, którzy normalnie przez cały rok nie chodzą do kościoła, w Niedzielę Palmową przychodzą tłumnie. W mojej parafii na Tarchominie praktykuje około 3000 wiernych w niedzielę, kiedy było liczenie wiernych, taki wynik nam wyszedł. W Niedzielę Palmową zazwyczaj jest około 5-6 tysięcy ludzi. I jako ksiądz w tym momencie nie potrafię się cieszyć, że tylu ludzi jest w kościele. I nie dlatego, że to się wiąże z pracą, ale dlatego, że wiem, że ci sami ludzie później krzyczą na krzyż. Już przez cały rok Cię nie potrzebuję. Jesteś mi niepotrzebny. W końcu miałem palemkę w ręku. Później tylko przyjdę Wielką Sobotę święcić pokarmy. Więc ta zasadnicza różnica, kiedy w zeszłym roku Niedziela Palmowa wyglądała w taki sposób, a w tym roku w kościele było 5 osób. I zastanawiam się, naprawdę zastanawiam się, choć to jest trudne, co było lepsze. Czy to, że były takie tłumy, czy to, że było 5 osób, które przyszło się pomodlić. To samo doświadczenie mam w sprawie święcenia koszyczków. Zawsze jako księża śmialiśmy się z tego w dużej mierze, ponieważ jest to, powiedzmy, jakaś tradycja i bardzo wielu ludzi tego potrzebuje i nie wyobrażają sobie świąt bez święcenia koszyczków. Natomiast kiedy widziałem zachowanie ludzi w kościele, którzy przychodzili pierwszy raz, ludzi, którzy wchodzili do kościoła żując gumę i wcale jej nie wypluwali, kiedy było sprzątanie kościoła po Wielkiej Sobocie, okazywało się, że mnóstwo gum jest przyklejonych do ławek. Takie zachowanie ludzi. Kiedy Jezus był już wtedy w grobie, zamiast ci ludzie przyjść i z Nim porozmawiać, pomodlić się, to tak naprawdę nie podchodzili tam. Widziałem ludzi, którzy trzymali telefon w ręku i w międzyczasie w coś sobie grali, bo ksiądz jeszcze nie wyszedł święcić pokarmów. Chodziłem od jednego do drugiego, mówiłem, przepraszam, proszę schować ten telefon, to nie jest miejsce na to, żeby teraz sobie grać. Kiedy widziałem, jak ludzie żują gumę, to kazałem im wyjść z kościoła i wiecie, z jakim niezrozumieniem się spotkałem? Mało tego, zdarzały się nawet takie momenty, gdzie osoba, która u nas sprząta kościół, mówiła, że w kaplicy bocznym, a mamy taką zupełnie oddzielną kaplicę w kościele, musiała później sprzątać poobcinane paznokcie. Bo na przykład ksiądz przez 20 minut nie przychodził święcić pokarmów, a im się nudziło, bo nie wiedzą, co w kościele zrobić. Więc jeżeli miałem takie doświadczenie i wielu księży myśli podobnie, kiedy widziałem coś takiego i w tym roku, kiedy nie było święcenia pokarmów, kiedy była mała garstka wiernych, kiedy kościół był otwarty całą sobotę, można było przyjść, pomodlić się, okazało się, że widziałem ludzi, którzy autentycznie modlili się przy grobie. I to nie jest tak, że ci, którzy nie przyszli, to nie są katolicy, absolutnie nie, bo też tych rozumiem, że siedzieli w domu, mają małe dzieci, bali się, powiedzmy, zarażenia w większym bądź mniejszym stopniu, poczuli, że to jest ich odpowiedzialność, żeby nie wychodzić. Absolutnie tutaj nie próbuję tego porównać, ale widzę zasadniczą różnicę między jednymi świętami, a drugimi. Próbowałem tylko pokazać pewien aspekt. Oczywiście ten mój punkt widzenia, nie trzeba się z tym zgadzać, natomiast jest to istotne. Istotny problem, który chciałbym poruszyć. Zmartwychwstanie. Ten aspekt także chciałbym poruszyć. Bo o ile większość katolików wie, że Jezus zmartwychwstał, przeszliśmy do tego na porządku dziennym. No i tak jest. To, że się narodził, to, że zmartwychwstał, jakaś większa dyskusja nie jest potrzebna, ponieważ większość katolików zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast chciałbym zupełnie inaczej ująć ten wątek. A mianowicie, ilu z nas, ale tak na serio, zachwyciło się tym? Ilu osobom fakt zmartwychwstania pomógł zmienić całkowicie życie? Czy to jest tak, że zmartwychwstanie, a później dobra, to już później niedziela, poniedziałek, wtorek i po świętach? No nie. Ten fakt powinien tak mocno wpłynąć na moje życie, że ja tym doświadczeniem, podobnie jak uczniowie, kiedy widzieli już zmartwychwstałego, powinienem wręcz iść do ludzi i głosić prawdę o tym. Zobaczcie, ja jako ksiądz kocham jeść, na szczęście po mnie jeszcze tego nie widać, ale kocham jeść. O jedzeniu potrafię rozmawiać godzinami. Jestem wielkim fanem produkcji filmowych Avengers. Jeżeli ktoś by próbował mi powiedzieć o DC Comics, zaraz bym powiedział, człowieku, zejdź na ziemię. Wiecie, mogę o tym rozmawiać, mogę się pokłócić wręcz godzinami. Ale kiedy próbuję sobie przypomnieć te momenty w moim życiu, kiedy rozmawiałem o tak ważnym momencie, jakim jest zmartwychwstanie, ile godzin poświęciłem na to, ba, ile minut z księżmi, z rodziną, ze znajomymi, nie potrafię sobie znaleźć takiego w sobie, przypomnieć takiego momentu mojego życia, w którym autentycznie bym rozmawiał. A to pokazuje, ile jeszcze potrzebuję czasu, aby się tym zachwycić, aby nie przychodzić do tego na porządku dziennym. Wiecie, ten fakt zmartwychwstania powinien więc zmienić moje życie. Oczywiście ten moment pustych kościołów pokazał mi też jedno bardzo ciekawe doświadczenie. O ile wcześniej przygotowywałem się bardzo dużo do kazania, potrzebowałem 5-6 godzin, aby wygłosić niedzielne kazanie do ludzi, bo wiedziałem, że mam jakieś poczucie odpowiedzialności i wmawiałem sobie, tak, robię to dla Jezusa, to wszystko dla Jezusa jest wyjątkowo ważne, ale widziałem tak po ludzku, jak potrzebuję publiczności, jak potrzebuję tego, żeby zostać połechtany, widziałem uznanie ludzi, że mówię dobre słowo Boże. W momencie, kiedy tego nie było, kiedy było 5 osób, dużo trudniej było znaleźć w sobie motywację, aby powiedzieć, tak, robię przecież to tylko i wyłącznie dla Jezusa. Przecież nie po to, żeby się podobać ludziom. I tu bardzo mocno wracają te słowa, Bogu masz się podobać, nie ludziom. I kiedy widziałem przeróżne zachowania księży w tym czasie, księży, którzy łamali całkowicie zakaz, już nie mówię o państwowych zakazach, ale zakazach biskupa, który mówił w tym momencie, i to nie jednego biskupa diecezji, który mówił, nie wolno święcić pokarmów, a ci prześcigali się wręcz, wskakując na lawety, jeżdżąc samochodami, kabrioletami, święcąc, wiecie, i oczywiście wszystko nagrywając, łamiąc wszelkie możliwe tak naprawdę przepisy, nie tylko ruchu drogowego, ale przede wszystkim łamali przysięgę, którą złożyli biskupowi, że nie będą tego robić. Co więcej, ludzie mówią, o, jaki fajny, nowoczesny ksiądz. To jest ksiądz, który wychodzi do ludzi. Nie. No właśnie nie. To jest ksiądz, który urządza jakiś cyrk, który zamiast pokazać, że sakrament jest ważny, pokazują ludziom, że z tych koszyczków, z których do tej pory tak bardzo się śmialiśmy, a byli jeszcze księża, którzy chodzili od domu do domu, żeby święcić pokarmy, to mi pokazuje jedną rzecz. Na jak niskim poziomie stoi poziom kapłanów w Polsce. Jeżeli my nie mamy nic do zaoferowania i potrzebujemy robić taką błazenadę, takie cyrki i pokazywać, że święcenie koszyczków stoi na równi z sakramentem, ilu z tych księży faktycznie poświęciło tych godzin, żeby wyspowiadać tych wszystkich ludzi przed świętami? Ilu ludzi poświęciło godziny na tym, żeby spędzić na adoracji i modlić się za tych ludzi, aby powrócili później do kościoła, aby złączyli się z Bogiem w Eucharystii? Ilu? No i właśnie to jest to pytanie, które chcę sobie zadawać. Ponieważ, szczerze, zawiodłem się. Powiem więcej, ja współczuję biskupom takich księży. Wiem, że są to mocne słowa, ale współczuję biskupom. Kolejny aspekt, który chciałem poruszyć, to, że w tych czasach, kiedy większość siedziała w domu, no niemalże każdy stał się ekspertem w każdej dziedzinie. Religia, państwo, gospodarka, każdy przeciętny Kowalski jest ekspertem. Wiecie, ja jestem ekspertem już od koronawirusa, wiem wszystko, przeczytałem wszystko. I nieraz pojawiały się przeróżne konferencje, nawet i kapłanów, którzy mówili o przeróżnych teoriach spiskowych, którzy pokazywali przeróżne objawienia prywatne, o których będzie zupełnie oddzielny odcinek. Natomiast zasmucił mnie ten fakt. I mówię szczerze, zasmuciło mnie to, że księża zajmowali się takimi rzeczami. My jako księża mamy być ekspertami tylko i wyłącznie w jednej dziedzinie. Jezusa Chrystusa. Tym mamy się zajmować. Mamy głosić Ewangelię. Mamy mówić prawdę o Bożej Ewangelii. mamy przekonywać ludzi, zachęcać, modlić się za nich i błagając Boga, aby kiedyś ci ludzie zdążyli pojednać się z Nim, aby wrócili do Eucharystii. To jest nasze zadanie kapłanów, a nie cała ta błazenada i cyrkowanie. To wszystko, przepraszam za kolokwializm, ale to są idiotyzmy. Naszym zadaniem jest głosić prawdę Chrystusa Zmartwychwstałego. Bardzo współczuję Wam jako wiernym, dlatego że w tym wszystkim bardzo łatwo można się pogubić. Już nie wiadomo, kogo słuchać. Jeden ksiądz powie tak, drugi powie inaczej. No i ludzie cytują w ogóle w dyskusjach przeróżnych księży, bo mówią, że ten mówił tak, a nie inaczej. Dlatego jeszcze raz odsyłam do tego, aby wracać tylko i wyłącznie do nauczania Kościoła. Te nasze wypowiedzi ewentualnie mogą w jakiś sposób pomóc. Nawet, słuchajcie, może zabrzmi to dziwnie, ale mi nie wierzcie. Nie wierzcie w ani jedno moje słowo. Waszym zadaniem jest to, aby po wysłuchaniu takiej konferencji poszukać, czy ja faktycznie mam rację, czy nie. Bo jeżeli ja też popełniam błędy, ja też mogę wyprowadzić was w pole. Na przykład w ostatnim odcinku, kiedy nagrywałem o świętym Pawle, popełniłem błąd, ponieważ powiedziałem, że wypowiedź świętego Pawła była taka, że pokażcie mi swoją wiarę bez uczynków, a ja pokażę wam swoją wiarę tylko na bazie moich uczynków. Później, kiedy uświadomiłem sobie, jak już odcinek był emitowany, to jest wypowiedź świętego Jakuba Apostoła. Jeżeli ktoś oczywiście cytowałby namiętnie, że ksiądz Michał Chaciński powiedział, że święty Paweł to powiedział, widzicie, mogłem wyprowadzić was w pole. Przez przypadek. Nie było to celowe. Ale dlatego jest ważne to, aby co chwilę wracać do nauczania Kościoła oficjalnego. Co też niejednokrotnie biskupi nam nie pomagają w tym. Wiecie, nie ma już takiej jedności Kościoła, która mi się marzy. Arcybiskup Gondecki na przykład mówi zupełnie coś innego niż prymas Polski. No kogo mamy słuchać? Dlatego bardzo wam współczuję i zachęcam do tego, kochani, abyście faktycznie próbowali rozumieć oficjalne nauczanie Kościoła. Oficjalne nauczanie to nawet nie jest jakaś tam wypowiedź na kazaniu naszego papieża, jednego czy drugiego. O oficjalnym nauczaniu niedługo, bodajże za 3 tygodnie, też będzie odcinek, w którym próbuję pokazać pewne rzeczy, zrozumieć i jakoś to wyjaśnić. Co więcej, zobaczcie prześciganie się takich księży w różnych akcjach, bo myślę, że warto byłoby nazwać to akcjami. Kiedy trwała dyskusja na temat tego, ilu wiernych może być w kościele, kiedy była cała ta dyskusja i bodajże było ustalenie, że 50 osób w kościele, to dominikanie już wychylili się przed szereg i już powiedzieli, u nas nie będzie żadnych mszy na służewiu, było to taka ocena. Nie będzie żadnych mszy, nie będzie odprawiana, nie wolno wchodzić do kościoła. I wiecie, jak oni byli chwaleni? Wiecie, przecież Eucharystia to jest źródło i szczyt. To nie jest jakiś tam dodatek. Ja rozumiem kwestie różnych obaw i to nie jest tak, że zachęcam, że teraz mamy tłumnie chodzić do kościoła. Przyjdzie też na to czas. Natomiast jeżeli ktoś w taki sposób wychyla się w szereg i kto ich chwalił najbardziej? Lewicowe media, ludzie niewierzący, ludzie, którzy czekają tylko na każdy błąd kościoła katolickiego i wszędzie tylko doszukują się tego, gdzie popełnimy błąd, gdzie zrobimy coś złego. Właśnie takie środowiska chwaliły takich kapłanów, którzy cyrkowali, którzy zamiast głosić prawdę Ewangelii robili coś takiego. To uwaga, żebym ja nie był źle zrozumiany. To nie chodzi o to, że dominikanie w ogóle nie sprawowali mszy świętej, ale że kiedy mogło przychodzić 50 osób, oni stwierdzili, że nie będą dla wiernych odprawiać tej mszy. To znaczy, że całkowicie zamknęli im drogę tutaj do sakramentów. I wiecie, to były te początki dyskusji. Czy ten wirus już był rozpowszechniony, czy nie, to jest w ogóle sprawa drugorzędna. Ale chodzi o to, że tak bardzo wychylili się przed szereg. Tak bardzo chcieli przypodobać się ludziom. Dla wielu ludzi bardzo ważne w ogóle też było to, że szczególnie ci tak zwani wierzący, niepraktykujący, kiedy nie było jeszcze, wiecie, zakazu wchodzenia na mszę świętą, niejednokrotnie powtarzali, proszę księdza, ale po co ja mam chodzić na mszę świętą, skoro z Panem Bogiem mogę porozmawiać wszędzie, przecież ja będę się modlił w domu. Jestem ciekawy jednej rzeczy. Czy ci ludzie, którzy non-stop używali tego argumentu, którzy byli zmuszeni do siedzenia w domu przez bardzo długi czas, czy faktycznie, szczerze, ci ludzie spędzili mnóstwo czasu na modlitwie, na pogłębionej relacji z Panem Bogiem, kiedy nie mieli innego wyboru? Czy to był tylko wygodny argument do tego, żeby powiedzieć, nie chce mi się chodzić do kościoła, dlatego dorobię szlachetną teorię, że będę się modlił w domu? Ciekaw jestem, czy to było szczere. I chciałbym, żeby każdy z Was próbował sobie odpowiedzieć, czy zdał egzamin. Czy zdał ten egzamin, czy faktycznie była to szczera, autentyczna relacja z Panem Bogiem? Czy to było pogłębione? Czy szukałem Pana Boga w tym wszystkim? Czy pomyślałem sobie tylko, a nie muszę chodzić do kościoła, więc teraz nawet grzechu nie mam. Zresztą to dyspensja też nie o tym mówi. Później, kiedy były ustalenia, że tylko 5 osób może być w kościele, na przeróżnych forach poczytałem, że księża też zachowywali się w sposób podbiegający no, bardzo jednak od woli biskupa, i nie tylko biskupa, ale także i państwa. I to nie chodzi o to, że kościół ma być na usługach państwa, ale chodzi o pewne zasady. Więc jeżeli było 5 osób, które mogło być w kościele, a niektórzy księża w liczeniu pomylili się na przykład o 95 osób, bo były i takie sytuacje, tak naprawdę chciałem pokazać, że to też jest trudna rzeczywistość. Wiecie dlaczego? Ponieważ ja jako ksiądz też cierpiałem, kiedy musiałem powiedzieć jednemu czy drugiemu mojemu parafianinowi, tak, bardzo cierpiałem, kiedy musiałem powiedzieć jednemu czy drugiemu parafianinowi, że nie może wejść do kościoła. Wiecie, ile nasłuchałem się na swój temat? Ile nasłuchałem się, że jestem antychrystem, że słucham antychrysta, że jestem na usługach masonów? Wiem, że brzmi to komicznie, ale to pokazuje też, jakie to jest niezrozumienie. Ci księża, którzy wpuszczali po tyle osób, byli określeni mianem ludzi, którzy są kochani, wspaniali, kapłani otwarci na wiernych. Patrzę na to zupełnie inaczej, dlatego że jako ksiądz w dniu moich święceń, mój proboszcz i drugi wikariusz w parafii, przysięgaliśmy wszyscy biskupowi, diecezji i jego następcom posłuszeństwo. I to nie jest tak, że to ma być ślepe posłuszeństwo, ponieważ to jeszcze byłaby rozróżnienie, kiedy oczywiście wkraczałaby kwestia moralności w oparciu o 10 przykazań. Jeżeli biskup kazałby zrobić coś przeciwko 10 przykazaniom, nie mam do tego prawa. Mówię po prostu biskupowi nie. Ale kiedy dyskusja jest o to, ilu osób wpuszczamy do świątyni i księża sprzeciwiają się woli biskupa, to jest coś nie tak. Wielcy święci pokazywali przykładem swojego życia, że ta wielka świętość rodziła się w posłuszeństwie, nawet jeśli było ono trudne, nawet jeśli było to, wiecie, wyjątkowo nieprzyjemne też dla księdza, bo to spotyka się z niezrozumieniem. Co nas zdoła odłączyć od miłości Chrystusa? Ten czas, w którym nie możemy chodzić teraz na mszę świętą. Prześladowanie? Ucisk? Nagość? Miecz? Święty Paweł o tym mówił. Nic. Dlatego trwajcie dzielnie. Wytrzymajcie jeszcze jakiś czas. Niejednokrotnie pojawiają się takie głosy, że wielu ludzi zaczęło bardzo, bardzo pragnąć Eucharystii. Powiem i to ze smutkiem, że chyba jeszcze za mało. Dlatego, że kiedy my z księżmi robiliśmy sobie takie dyżury na parafii, kiedy ludzie mogli przychodzić, przyjąć Eucharystię, kiedy wcześniej też była możliwość spowiedzi, ludzie, którzy do tej pory regularnie praktykowali, kiedy mówiłem, że mogę udzielić im Komunii Świętej, mówili nie. A to pokazuje, że jeszcze, oczywiście dla niektórych to będzie krzywdzące, bo niektórzy wręcz płaczą, kiedy nie mogą przyjąć Komunii Świętej, albo kiedy udzieli im się Komunii Świętej, od razu widać łzy. Ale to są jakieś poszczególne osoby. Natomiast mam wrażenie, że jeszcze za mało. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Postscriptum. Jeszcze jedna ważna rzecz. Chciałbym, żebyście w komentarzach napisali, jak u Was wygląda to pragnienie Eucharystii, jak u Was wygląda sobie to radzenie z modlitwą w domu, w rodzinach. Wielu parafian naprawdę pokazało mi, że spisało się na medal, kiedy rozmawiałem z nimi przez telefon, pokazali, że walczą. Mało tego, chciałbym, żebyście pokazali też postawę w komentarzach Waszych księży. I te dobre, i te złe, ale uwaga, nie piszcie z imienia księdza i nie piszcie, jaka to parafia. Bo to nie chodzi o to, żeby kogoś oskarżać teraz, ale żeby pokazać, czym Wy jako wierni też musicie się zmierzyć. I do tego Was zachęcam. Czas, start!